Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Chrystus jest prawdziwym chlebem życia, przypomniał w południe Benedykt XVI.
W Hiroshimie modlono się o pokój na świecie.
Do nowej ewangelizacji samych siebie zachęcił kardynał Nycz pielgrzymów wyruszających na Jasną Górę.
5 sierpnia witają Państwa Leszek Wilczak
i Beata Zajączkowska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi: ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Niech czas wakacji będzie dla was okazją do modlitwy w obiecanych kościołach, kaplicach, do chwil adoracji oraz uwielbienia Chrystusa, który jest chlebem żywym i nadaje się z naszemu życiu. Serce błogosławię.
W ten sposób Benedykt XVI zwrócił się do Polaków podczas niedzielnego spotkania na Anioł Pański w Castel Gandolfo. Przytoczone przez papieża słowa z Janowej Ewangelii były też przedmiotem głównego rozważania przed maryjną modlitwą. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Jezus rozmawiał z ludźmi, którzy zachwyceni rozmnożeniem przezeń chleba chcą dalszego trwania cudu. Chrystus chce jednak pokazać ludziom inną perspektywę, wykraczającą poza codzienną troskę o jedzenie, ubranie czy karierę.
Centrum egzystencji, tym co nadaje pełen sens i niezachwianą nadzieję w często trudnej drodze, jest wiara w Jezusa, spotkanie z Chrystusem. Nie chodzi o to, by iść za jakąś ideą, projektem, ale by spotkać Go jako żywą osobę, by pozwolić się zdobyć Jemu i Jego Ewangelii. Chrystus zachęca, by nie zatrzymywać się na perspektywie wyłącznie ludzkiej, ale by otworzyć się na perspektywę Boga i wiary. On wymaga tylko jednego dzieła, przyjęcia planu Boga, to znaczy uwierzenia w Tego, którego On posłał. Mojżesz dał Izraelowi mannę, chleb z nieba, którym sam Bóg nakarmił swój lud. Jezus nie daje czegoś, ofiaruje samego siebie. On jest prawdziwym chlebem, który stąpił z nieba, i to w spotkaniu z Nim spotykamy żywego Boga.
Papież zaznaczył, że tego prawdziwego chleba życia, zaspokajającego głód sensu i prawdy, nie da się zyskać ludzką pracą. Przychodzi on do nas tylko jako dar Bożej miłości, jako dzieło Boga, o które trzeba prosić i które należy przyjąć.
Drodzy przyjaciele, podczas dni pełnych trosk i problemów, ale także w czasie odpoczynku i relaksu, Pan zachęca nas, byśmy nie zapominali, że choć konieczna jest troska o chleb materialny i odzyskanie sił, to tym bardziej ważne jest pogłębianie relacji z Nim, umacnianie wiary w Tego, który jest chlebem życia, który spełnia nasze pragnienie prawdy i miłości. Niech Najświętsza Maria Panna w dniu, w którym wspominamy poświęcenie Bazyliki Matki Bożej Większej, umacnia nas na drodze wiary.
W Hiroshimie zabrzmiała dziś modlitwa o pokój. W czasie mszy sprawowanej w tamtejszej katedrze wspomniano ponad 200 tysięcy zabitych w atakach atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Eucharystii przewodniczył były sekretarz papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
Arcybiskup Pierluigi Celata podkreślił, że jeśli współczesny świat chce żyć w pokoju oraz poszanowaniu praw i godności człowieka, musi pokonać wzajemne uprzedzenia i otworzyć się na spotkanie z drugim. Wskazał zarazem, że wszyscy wierzący w Boga i ludzie dobrej woli powinni odpowiedzieć na szerzący się w świecie egoizm, chęć dominacji i wojny, włączeniem się w budowanie pokoju bazującego na wartościach duchowych.
Niejasna sytuacja dotycząca przyszłości elektrowni jądrowej w Fukushimie, a także obawy związane z utrzymującymi się w niej zagrożeniami, są głównym punktem odniesienia oświadczenia japońskich biskupów. List sygnowany przez przewodniczącego tamtejszego episkopatu, arcybiskupa Leo Yuna Ikenage, został opublikowany w związku z trwającymi w Japonii od 6 do 15 sierpnia dorocznymi 10 dniami dla pokoju.
Na obchodach wciąż cieniem kładą się tragiczne skutki trzęsienia ziemi, które nawiedziło Japonię w marcu ubiegłego roku. Jest moją rozpaczliwą nadzieją, że zmobilizujemy się, by jak najszybciej odbudować zniszczone obszary, napisał arcybiskup Ikenaga. Jak pisze przewodniczący japońskiego episkopatu, droga pokoju jest drogą miłości i szacunku dla życia. Ponownie zatem wzywamy do natychmiastowego zamknięcia elektrowni jądrowych i do budowania społeczeństwa, w którym ludzie chronią życie i szukają pokoju.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Pracujący w Syrii księża salezjanie aktywnie włączają się w pomoc dla uchodźców. Chodzi głównie o salezjańskie wspólnoty obecne w Aleppo, Damaszku i Kafrun, które na nieokreślony czas zawiesiły swe normalne zajęcia duszpastersko-edukacyjne po to, by skuteczniej nieść pomoc cierpiącej ludności. Jednocześnie, jak podkreślił ksiądz Monior El Raj, salezjanie podejmują działania na rzecz dialogu i pojednania narodowego. Prowadzą też modlitwę o pokój i wzywają, by włączali się w nią chrześcijanie na całym świecie. Pomocą humanitarną otaczają nie tylko chrześcijan, ale i muzułmanów, głównie dzieci i młodzież.
Dialog i współpraca to rys charakterystyczny naszych misji w krajach islamskich, mówi ksiądz Wacław Klement, radny do spraw salezjańskich misji na świecie.
Wielkim darem w tej pracy jest rzeczywiste budowanie dialogu i otwieranie na niego młodych ludzi, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. Bez dialogu wspólne życie jest niemożliwe. Kolejnym z wielu wyzwań, przed jakimi stoimy, jest próba zrozumienia drugiej strony. Kiedy mówimy o edukacji, dla nas jest to równoznaczne z formowaniem sumień. Jednak nie jest to wcale takie łatwe, ponieważ te słowa dla chrześcijan i muzułmanów znaczą coś zupełnie innego. Jednak to właśnie edukacja jest kluczem do sukcesu. W wychowaniu odnosimy się nie tylko do rozumu, ale również do przyjaźni i wiary. Te trzy elementy nazywamy systemem prewencji, który pozwala na pracę także w środowiskach muzułmańskich.
Władze saudyjskie nie tolerują żadnej innej religii poza islamem. Uważają, że kto nie jest muzułmaninem, jest niewierzącym i zioną do niego nienawiścią. Taką opinię wyraził jeden z Etiopczyków deportowany z Arabii Saudyjskiej wraz z 34 innymi chrześcijanami z Etiopii. Wszyscy zostali aresztowani w ubiegłym roku za udział w nocnym czuwaniu modlitewnym.
Przedstawiciel Międzynarodowego Związku Chrześcijan zarzucił władzom arabskiego kraju, że głosząc tolerancję dla wyznawców różnych religii, w rzeczywistości nie tolerują żadnej innej poza islamem wahhabickim. Dlatego też, jak dodał, wspólnota międzynarodowa powinna wywrzeć na Arabii Saudyjskiej presję, by respektowała wolność religijną.
Lefebryści zachowują się jak Luter. Te słowa kardynała Kurta Kocha odbiły się znacznym echem w mediach, komentowane niekiedy wręcz jako negatywny zwrot w relacjach ze zbuntowanymi tradycjonalistami. Kilka dni temu przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan udzielił wywiadu niemieckiej agencji KNA, w którym odniósł się m.in. do zastrzeżeń Bractwa Świętego Piusa X wobec soborowej doktryny o ekumenizmie. Zwrócił on uwagę, że odnośny dekret Vaticanum Secundum ma swoje dogmatyczne źródło w konstytucji o Kościele i nie może być przez wiernych traktowany marginalnie. Odnowa Kościoła i przywrócenie jedności chrześcijaństwa stanowiło bowiem centrum całego soboru, stwierdził szwajcarski purpurat.
Zdaniem kardynała Kocha, lefebryści, krytykując sobór, zajmują podobne stanowisko jak Marcin Luther. Twórca reformacji uważał bowiem, że sobory powszechne mogą popełniać błędy doktrynalne. Tak też uważają lefebryści w odniesieniu do Soboru Watykańskiego II. Tradycjonaliści powinni się zastanowić, co właściwie reprezentują, stwierdził przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
W Hiszpanii z listy przedmiotów szkolnych zniknie kontrowersyjne wychowanie obywatelskie. Było ono wprowadzone przez rząd premiera Zapatero, pomimo sprzeciwów rodziców i dużej części społeczeństwa, w tym także kościoła. W jego miejsce zostanie wprowadzone wychowanie społeczne i konstytucyjne.
Obowiązkowy przedmiot wychowania obywatelskiego wprowadzony przez premiera Zapatero wywołał wówczas szereg protestów rodziców. Podkreślano, że jest narzędziem indoktrynacyjnym w rękach rządu i ogranicza prawa rodziców do decydowania o charakterze wychowania swoich dzieci. Szczególnie wiele kontrowersji wzbudziły takie kwestie jak pojęcie rodziny, promowanie homoseksualizmu, miłość i seksualność. Wiele rodzin nie posyłało swoich dzieci na zajęcia, powołując się na konflikt sumienia. W programie przedmiotu znajdują się konflikty aktualnego świata, m.in. terroryzm, fanatyzm religijny i wykluczający nacjonalizm. Uczniowie zapoznają się też z koniecznością etyki i transparencji w sprawach publicznych, szanowania własności intelektualnej oraz znaczenia inicjatywy prywatnej w życiu ekonomicznym i społecznym. Pierwsze reakcje organizacji rodzinnych są raczej powściągliwe. Opublikowany skrót jest niewystarczający, aby szczegółowo ocenić zaproponowane zmiany, uważa platforma zrzeszająca rodziców przeciwnych wychowaniu obywatelskiemu w wydaniu premiera Zapatero z powodu konfliktu sumienia. Choć zmiany napawają nadzieją, to trzeba poczekać na pełny tekst ustawy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Piesze pielgrzymowanie to nie tylko jasnogórskie i jakubowe szlaki pełne pątników. Ten rodzaj tradycji odradza się również we Włoszech. Pielgrzymi nie pokonują może tak imponujących tras jak w Polsce czy Hiszpanii, ale za to są całkiem liczni mimo sierpniowych upałów.
Już po raz 32 organizowana jest dzisiaj pielgrzymka z Teramo w środkowych Włoszech, doprowadzonego przez pasjonistów Sanktuarium San Gabriele. 20-kilometrową trasę pokonali dziś rano uczestnicy tzw. namiotowiska, czyli dorocznego zlotu włoskiej młodzieży czczącej swego patrona świętego Gabriela. Podobne kilkusetosobowe grupy docierają tam w tych dniach z innych pobliskich miast, przybywając pieszo nawet po 50 kilometrów. Na szczególną uwagę zasługuje pielgrzymka z Asyżu, skąd pochodził Francesco Possenti, znany później jako Gabriel od Matki Bożej Bolesnej. Okazją tego pielgrzymkowego szczytu w abruzyjskim sanktuarium jest 150-lecie śmierci tego świętego pasjonisty.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Z Warszawy wyruszyły dziś na Jasną Górę aż cztery grupy pielgrzymkowe, które zmierzają na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po raz 32 wyszła warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna, w której bierze udział około 4000 młodych pątników. Wędrówkę rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza, sprawowana w kościele świętej Anny na stołecznej Starówce. Wiele miejsca w swoim przesłaniu do młodego pokolenia metropolita warszawski poświęcił nowej ewangelizacji. Jak podkreślił, dotyczy ona nas wszystkich.
Ta nowa ewangelizacja dotyczy nie tylko tych, co są poza nami. Ta nowa ewangelizacja, której fragmentem ważnym jest ta pielgrzymka wersza, dotyczy nas wszystkich. Któż z nas bowiem może powiedzieć, że do końca przyjął Ewangelię? Że do końca uwierzył słowu Pana Jezusa. Któż z nas może powiedzieć, że naprawdę i do końca żyje Ewangelią?
Ponad 700 żołnierzy idzie w 21. Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymce Wojskowej. Biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, życzył żołnierzom, aby czas spędzony na pielgrzymce był dla nich okazją do otwarcia się na drugiego człowieka.
Jakże ważne jest to, byśmy na pielgrzymim szlaku odkryli, że chociaż mówimy różnymi językami, należymy do tej samej rodziny, jaką jest Chrystusowy Kościół.
W wojskowej pielgrzymce idą także żołnierze z Niemiec, Ukrainy, Litwy, Stanów Zjednoczonych i z Łotwy. Prócz tego ze stolicy wyruszyły również 29. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin Totus Tuus oraz 21. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych. Jutro natomiast rozpocznie się 301. Warszawska Pielgrzymka Piesza zwana Paulińską oraz Warszawska Piesza Pielgrzymka Akademicka Grup 17.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.